Czteroczęściowej serii wykładów pod wspólnym tytułem Wrogowie, z którymi walczymy, Derek Prince rozpoznaje czary w ich formach i przejawach jako uniwersalną religię upadłej ludzkości. Badając je, odkrywa jednocześnie praktyczną strategię służącą osiągnięciu zwycięstwa nad czarami. Oto Wrogowie, z którymi walczymy, część trzecia pod tytułem Duch Antychrysta. To jest trzeci wykład w naszej serii pod tytułem Wrogowie, z którymi walczymy. W pierwszych dwóch wykładach mówiliśmy przede wszystkim o naturze i strukturze Królestwa Szatana. Wyjaśniłem, że są dwa przeciwstawne duchowe królestwa. Królestwo Boże i Królestwo Szatana. Oba są duchowe i oba na razie niewidzialne fizycznym wzrokiem, ale zdecydowanie rzeczywiste. Próbowaliśmy także prześledzić pochodzenie Królestwa Szatana od Archanioła, początkowo nazywanego Lucyferem, który poprowadził grupę aniołów w buncie przeciwko Bogu i założył konkurencyjne królestwo w miejscu, które w Nowym Testamencie jest nazwane niebiosami. Słowo niebiosa występuje pięciokrotnie w liście do Efezjan. List ten jest główną częścią Pisma Świętego przedstawiającą Boże objawienie na temat Kościoła. Myślę, że nie jest to przypadek, że nacisk położono tutaj na niebiosa. Od Kościoła Jezusa Chrystusa wymaga się działań na obszarze niebios przeciwko innemu królestwu, także ustanowionemu w niebiosach. Dla pełnego zrozumienia tego, o czym mówię, chciałbym podkreślić, że w Biblii od pierwszej strony do ostatniej słowo niebo użyte jest w liczbie mnogiej. Jest więcej niż jedno niebo. I gdzieś pomiędzy naszą planetą a Bożym tronem, znajdującym się w niebie Bożej obecności, jest konkurencyjne szatańskie królestwo sprzeciwiające się Bogu. W drugim wykładzie omawialiśmy jeden z głównych zakresów działania Królestwa Szatana. Jeden z głównych sposobów, w jaki objawia się jego moc, to znaczy czary. Dla wielu ludzi słowo czary brzmi staroświecko, jak coś ze średniowiecza, co po długim czasie może dopiero nabrać znaczenia, ale prawda jest całkowicie inna. Czary są bardzo rzeczywiste i uważam, że nigdy w historii ludzkości nie były bardziej aktywne niż dzisiaj. Jest wiele narodów, które opisywane jako chrześcijańskie, w przeciągu jednej generacji zostały przeniknięte wzmożoną aktywizacją czarów. Próbowałem dać krótką definicję czarów w trzech dziedzinach. Przede wszystkim jako uczynki ciała, które są jednym ze sposobów wyrażania się upadłej natury człowieka. Podałem do tego trzy słowa klucze: manipulacja, zastraszanie, dominacja. Celem czarów jest kontrola nad innymi ludźmi i doprowadzenie do tego, aby zrobili to, co chcesz, aby robili. Jest to posługiwanie się pozaprawnymi środkami. Czary są ściśle połączone z buntem. Jest to zewnętrzny przejaw buntu człowieka przeciwko Bogu. Po drugie, czary są rodzajem ponadnaturalnej, szatańskiej religii z wieloma różnymi aspektami i fazami. Kapłan czarownik w wielu krajach nazywany jest znachorem. I nie można znaleźć na powierzchni Ziemi ani jednego obszaru, gdzie ludzie nie byliby zaangażowani w czary, zazwyczaj od niepamiętnych czasów. W bardzo wielu miejscach na świecie czary są dominującą siłą duchową. Po trzecie, mówiliśmy o czarach w Kościele. To jest mistrzowskim ciosem szatana. Paweł pisał do chrześcijan w Galacji: głupi Galacjanie, kto was omamił? Zobaczyliśmy, że dowód na to, że byli omamieni, zaczarowani, wypływał z faktu, że dzieło Jezusa na krzyżu było dla nich zasłonięte. I z tego powodu zostali pozbawieni wszystkich korzyści, które Jezus uzyskał dla nich na krzyżu. Działalność czarów w Kościele wyraża się w dwóch głównych dziedzinach: zmysłowości, czyli poleganiu raczej na ciele niż na duchu, oraz tym, w czym wyraża się cielesność na zewnątrz, czyli w legalizmie. I chciałbym dodać, a nie sądzę, abym przesadzał, iż prawdopodobnie większość kościołów wyznających chrześcijaństwo odpowiada temu opisowi. One odwróciły się od ponadnaturalnej łaski i mocy Ducha Świętego, a opierają się na ludzkich metodach, ludzkich wysiłkach i w rzeczywistości są powiązane wszelkiego rodzaju legalistycznymi systemami. Kiedy mówiłem ludziom w różnych miejscach, że chrześcijaństwo nie jest zbiorem praw, zasad, czasami patrzyli na mnie ze zdziwieniem. Myślę, że nieraz łatwiej zgodziliby się ze stwierdzeniem, że nie ma Boga. Teraz przechodzimy do następnego zagadnienia w Królestwie Szatana. Szatańskiej opozycji przeciwko Bogu i Kościołowi Jezusa Chrystusa. Będziemy zajmować się tym, co nazwałem duchem antychrystusowym. Otwórzmy pierwszy list Jana, gdzie zostało to najpierw opisane. Pierwszy list Jana, rozdział drugi. Rozpoczynamy od wersetu 18. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Zauważcie, że wraz ze zbliżaniem się przyjścia Jezusa działania ducha antychrystusowego przybierają na sile. Wyszli, to jest ci antychryści, spośród nas. Nas, to znaczy spośród Kościoła Chrystusowego, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko. Innymi słowy, wiecie, kto prawdopodobnie jest prawdziwy. Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który podaje wątpliwość Ojca i Syna? Każdy, kto podaje wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. Przede wszystkim pozwólcie mi spróbować krótko wyjaśnić rzeczywiste znaczenie tego dziwnego słowa antychryst. Musicie zwłaszcza pamiętać, że słowo Chrystus pochodzi z języka greckiego od słowa Christos, które dokładnie odpowiada hebrajskiemu słowu Mashiach, od którego pochodzi słowo Mesjasz. To zdumiewające, jak wielu Żydów i chrześcijan nie zdają sobie sprawy z tego, że Mesjasz i Chrystus to dwa różne słowa oznaczające to samo. Tak więc, kiedy mówimy antychryst, oznacza to także antymesjasz. Prawdopodobnie łatwiej będzie dla nas uzyskać prawdziwy obraz, jeśli będziemy używać słowa Mesjasz. Przyimek anty, jeśli nie wiecie, co to jest przyimek, nie martwcie się. Niebo jest otwarte także dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest przyimek. Zatem przedrostek anty jest w języku greckim przyimkiem. Ma on dwa znaczenia i oba mają zastosowanie w naszej analizie. Przede wszystkim anty znaczy przeciwieństwo, zwalczanie kogoś lub czegoś. Tak więc pierwsze działanie skierowane jest przeciwko Mesjaszowi. Drugie znaczenie to zamiast, w miejsce kogoś lub czegoś. Zgodnie z tym, ostatecznym celem jest umieszczenie fałszywego Mesjasza w miejsce prawdziwego. Duch antychrysta po pierwsze stara się usunąć Mesjasza, a następnie zastąpić go fałszywym Mesjaszem. Cała operacja składa się z dwóch faz. Kiedy zaczniesz to rozumieć, wierzę, że sam zobaczysz, iż duch antychrysta jest niezwykle aktywny prawie w całym uznanym kościele chrześcijańskim. Mamy z żoną przyjaciół w Ameryce należących do kościoła, który mógłby być nazwany ewangelikalnym w jego pierwotnym charakterze. Nie chcę zmieniać denominacji. Ci znajomi któregoś dnia powiedzieli do mnie: w naszym kościele możesz mówić o Buddzie, możesz mówić o Sokratesie, o Platonie, o Martinie Lutherze Kingu i nikt nie jest zaniepokojony. Ale jeśli mówisz o Jezusie, każdy jest wytrącony z równowagi. Co to jest? To jest duch Antychrysta. Jest on w pierwszej fazie pozbywania się prawdziwego Mesjasza. Ale wszyscy musimy mieć na uwadze fakt, że to nie jest ostatecznym celem szatana. Jego celem jest zastąpienie prawdziwego Mesjasza fałszywym Mesjaszem. Właśnie tym problemem zajmiemy się teraz. Kiedy widzisz takie rzeczy, staje się oczywiste, że ta szczególna metoda szatana jest stosowana tylko tam, gdzie Jezus był głoszony. Nie można odrzucić Jezusa, jeśli nigdy się o nim nie słyszało. Z czarami jest inaczej. Czary należą do całej upadłej ludzkości. Faktem jest to, co wcześniej powiedziałem, że czary są uniwersalną religią upadłej ludzkości, manifestującą się różnymi formami i ceremoniami. Natomiast Antychryst może się manifestować tylko tam, gdzie Chrystus był już głoszony. Podczas kuszenia Jezusa na pustyni, na początku Jego służby, co zostało zapisane w Ewangelii Mateusza, Jezus powiedział do szatana: idź precz, co jest normalnym tłumaczeniem tego fragmentu. Ale jest całkowicie możliwe, aby przetłumaczyć to następująco: idź za mną. Wiemy, że duchowa rzeczywistość jest taka, że gdziekolwiek Jezus i Ewangelia są głoszeni, Bóg pozwala przyjść także siłom opozycyjnym. W istocie ludzkość jest zmuszana dokonywać wyboru pomiędzy prawdziwym a fałszywym Mesjaszem. Jest to częścią Bożego sposobu postępowania z nami. Bóg nie wyklucza fałszywej opcji, a naszą odpowiedzialnością jest dokonanie właściwego wyboru. Myślę, że to szczególnie odnosi się do naszego pokolenia. Wierzę, że to pokolenie w takiej czy innej formie będzie musiało podjąć decyzję: prawdziwy Mesjasz czy fałszywy Mesjasz. A duch Antychrysta jest niezwykle aktywny. O wiele bardziej niż większości z nas się wydaje. Wywiera presję na nas, abyśmy dokonali złego wyboru. Wcześniej cytowaliśmy fragment drugiego rozdziału pierwszego listu Jana. Teraz przeczytajmy jeszcze drugi i trzeci werset z pierwszego listu Jana, rozdziału czwartego. Po tym poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Inne przekłady mogą posiadać krótszą wersję. Każdy, kto nie wyznaje Jezusa Mesjaszem, znaczenie jest jednak takie samo. Jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Jeśli połączymy te dwa fragmenty z pierwszego listu Jana, zobaczymy trzy formy Antychrysta. Po pierwsze, jest wielu Antychrystów. I na przestrzeni historii ludzkości bardzo, bardzo wielu antychrystów się pojawiło i zamanifestowało swoją moc. Powiem krótko o kilku z nich za chwilę. Po drugie, jest tylko jeden szczególny antychryst. Ten, uważam, będzie ostatnią manifestacją, ostatnim owocem ducha antychrystusowego. Na ile moje poznanie jest właściwe, ten jeszcze się nie pojawił w dziejach ludzkiej historii. Często mówię do ludzi w ten sposób: myślę, że jego cień już padł na arenę dziejów, ale jeszcze nie widzieliśmy osoby. Ale Pismo Święte mówi wyraźnie, że przy końcu tego wieku pojawi się ostatni, okrutny, zły, potężny władca, który zdominuje całą ludzkość na krótki okres. On będzie antychrystem. Trzecią formą jest duch Antychrysta. Duch Antychrysta jest duchem, który działa poprzez każdego Antychrysta. Jan wskazał nam pewne jego cechy, które są bardzo ważne. Przede wszystkim, on zaczyna działać w połączeniu z Bożymi ludźmi, dlatego, że Jan mówi w pierwszym liście Jana, rozdziale 2, wersecie 19, wyszli antychryści pośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami, lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Tak więc antychryst zawsze zaczyna działać w jakiś sposób w połączeniu z ludźmi Bożymi. Ale naprawdę nie należy do nich i z czasem to się objawi. To jest jedna cecha ducha antychrysta. Drugą cechą jest to, że zaprzecza, iż Jezus jest Mesjaszem. Pierwszy list Jana, rozdział 2, werset 22. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, kto przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem. Następnie Jan wymienia trzecią cechę. Ten jest antychrystem, kto poddaje wątpliwość Ojca i Syna. Ta cecha jest bardzo ważna. Antychryst nie zaprzecza istnieniu Boga. W istocie deklaruje się jako Boży reprezentant. Wszystko, czemu przeczy, to relacje Ojciec-Syn w obrębie Boga Trójjedynego. Gdziekolwiek natrafisz na podobną negację, prawdopodobnie zetknąłeś się z duchem antychrysta. Czwartą cechą antychrysta, o której jest mowa w czwartym rozdziale pierwszego listu Jana, jest zaprzeczanie temu, że Mesjasz już przyszedł. Prawdopodobnie wierzy w Mesjasza, który przyjdzie, ale zaprzecza temu, że Mesjasz już przyszedł. Pozwólcie, że jeszcze raz powtórzę krótko te cztery cechy, ponieważ są ogromnie ważne. Po pierwsze, antychryst rozpoczyna działalność w połączeniu z Bożymi ludźmi. Po drugie, przeczy temu, że Jezus jest Mesjaszem. Oczywiście rozumiemy, że to nie może mieć miejsca w pogaństwie, ponieważ poganie nawet nie słyszeli o Jezusie. To może mieć miejsce tylko tam, gdzie Jezus był głoszony. Po trzecie, przeczy boskiej relacji pomiędzy Ojcem i Synem. Niekoniecznie musi zaprzeczać Bogu, ale zaprzecza Bogu, który został objawiony jako Ojciec i Syn. Po czwarte, zaprzecza, że Mesjasz już przyszedł, ale prawdopodobnie uczy, że Mesjasz dopiero przyjdzie. Weźmy kilka historycznych przykładów, ale muszę przyznać, że to, co powiem, jest w pewnym sensie kontrowersyjne. Problem z prawdą polega na tym, że nader często wywołuje spory i kontrowersje. Z pewnością nie chciałbym nikogo urazić i nie mam też zamiaru atakować innych religii. To, co chcę zrobić, to przedstawić prawdę. Pierwsza, najbardziej długotrwała, nieustająca manifestacja ducha antychrystusowego ma miejsce w judaizmie. Zwykle myślimy, że chrześcijaństwo jest rodzajem odgałęzienia judaizmu. I właśnie tak generalnie mówią Żydzi. Pozwólcie, że coś wam powiem. Pomimo, że moja żona jest Żydówką, ja nie jestem Żydem. Jesteśmy jednak bardzo silnie związani z Żydami. Oto do czego doszedłem. Chrześcijaństwo, to znaczy nauka Jezusa i Jego uczniów, a nie to całe kościołojaństwo, które potem nastąpiło, jest prawdziwą kontynuacją religii Starego Testamentu. Natomiast judaizm jest jej odgałęzieniem. Zrozumienie tego ma ogromne znaczenie, zwłaszcza jeśli ma się kontakty z Żydami, tak jak w naszym przypadku. Tak więc to jest ta pierwsza cecha. Zaczęło się w połączeniu z Bożymi ludźmi. Nie jestem ekspertem od judaizmu, ale jeśli analizujemy jego naukę, to stwierdzamy, że odrzuca wiarę w Jezusa. Wiele z tego, czego się naucza, jest zaprzeczeniem nauk Jezusa. Drugim przejawem ducha antychrystusowego w judaizmie jest oczywiście zaprzeczanie, że Jezus jest Mesjaszem. Wierzy się natomiast w Mesjasza, który ma przyjść. Po trzecie, judaizm zaprzecza boskiej relacji pomiędzy Ojcem i Synem. Odrzuca fakt, że Jezus jest Synem Bożym i nie przyjmuje faktu, że Bóg ma Syna. I po czwarte, tak jak już mówiłem, judaizm zaprzecza, że Mesjasz przyszedł. Aby nie być gołosłownym, podam wam przykład. Z zeszłego lata, 1988, w Jerozolimie pojawił się na wszystkich ulicach miasta elegancki plakat, głoszący w języku hebrajskim, co następuje. Przyszedł Mesjasz. Jeśli chcesz go spotkać, przejdź na Górę Oliwną w tę, a tę niedzielę. On tam będzie. Pięknie wydrukowany. Nie mam pojęcia, kto go zrobił. Znam jednego dziennikarza, który poszedł to sprawdzić, ale nie spotkał Mesjasza. Mówię o tym, aby pokazać, jak rzeczywiste jest to zagadnienie. Jeśli prowadzisz sympatyczną rozmowę z Żydami i użyjesz słowa Mesjasz, coś się zmienia w ich oczach. Jest to słowo, które ma szczególne znaczenie dla Żydów. Chcę wam teraz przedstawić pewną sugestię, z którą możecie się całkowicie nie zgodzić. Otwórzcie Ewangelię Mateusza, rozdział 27 i przeczytajcie jeden werset. Uważam, że werset ten opisuje pierwszą potężną manifestację ducha antychrystusowego. Jezus został przeprowadzony przed namiestnika Piłata. Piłat nie mógł znaleźć niczego złego w Jezusie, ale żydowscy przywódcy religijni upierali się przy oskarżeniu go, podburzyli lud i spowodowali, że cały tłum obrócił się przeciwko niemu. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że niektórzy z tych ludzi musieli być w tłumie, który zaledwie tydzień wcześniej witał Jezusa w Jerozolimie. Wtedy kładli palmowe gałązki na drodze i mówili: błogosławiony niech będzie ten, który przychodzi w imię Pana. To ilustruje nam coś, czego nie możemy zignorować. Ludzie są bardzo zmienni. Zaledwie w ciągu jednego tygodnia całkowicie zmienili swoje nastawienie. Nie wierzę, że była to tylko naturalna ludzka reakcja. Wierzę, że odbyła się tam niezwykła duchowa wojna w niewidzialnej sferze. I na nieszczęście duch Antychrysta zwyciężył. I oto co się stało. Piłat wyprowadził Jezusa i powiedział: jest waszym przywilejem, że uwalniam jednego więźnia z okazji święta każdego roku. Uwolnić Jezusa czy Barabasza? Barabasz był politycznym agitatorem, mordercą, człowiekiem przemocy. Nigdy nie zrobił nikomu nic dobrego. Z drugiej strony był Jezus, który nigdy nikomu nie zrobił krzywdy. Uzdrowił tysiące, błogosławił tysiące, nakarmił tysiące. Nie było logicznego powodu, aby zwrócić się przeciwko Jezusowi. Tam nie było logiki. Tam w działaniu była duchowa siła. Werset 21 jest według mnie kluczowym wersetem. A namiestnik, to jest Piłat, odpowiadając, rzekł im: jak chcecie, którego z tych dwóch mam wam wypuścić? A oni odrzekli: Barabasza. I tak Izrael jest zapowiedzią tego, co będzie udziałem całej ludzkości. Jest to moja opinia, ale wiem, że ludzkość w końcu zostanie postawiona wobec takiego wyboru. Który z tych dwóch? Czy chcesz Jezusa, Zbawiciela, Uzdrowiciela, Sprawiedliwego? Czy też Barabasza, złego, pełnego przemocy, politycznego agitatora? W pewnym sensie Barabasz jest typem antychrysta. A oni sami wybrali. Kogo wybrali? Barabasza. Ale nie pokazujmy na nich palcem. Bądźmy bardzo ostrożni, abyśmy, jak przyjdzie nasz czas, nie zrobili takiej samej pomyłki. Tam działała duchowa siła, która ogarnęła cały tłum i zmieniła go. Stali się niemal obłąkani z nienawiści, zawistni i wściekli, bez najmniejszego powodu. Osobiście wierzę, że był to pierwszy przypadek, kiedy duch Antychrysta wstrząsnął ludzkością i od tamtej pory aż do dzisiaj stara się dominować nad Żydami. Jezus ich ostrzegał. Otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 5, werset 43. W tym miejscu Żydzi dyskutowali, czy jest Mesjaszem, Synem Bożym. Ja przyszedłem w imieniu Ojca Mego, a Wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Prawda ta wielokrotnie potwierdziła się. Innymi słowy, ja jestem prawdziwym Mesjaszem, ale Wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli fałszywy Mesjasz przyjdzie w swoim imieniu, to przyjmiecie go. Encyklopedia Żydowska odnotowuje imiona około 40 fałszywych Mesjaszy, którzy przyszli od tamtej pory i zostali przyjęci przez Żydów. Wspomnijmy o kilku z nich. Najbardziej znany jest prawdopodobnie Bar Kochba, który poprowadził powstanie przeciwko Rzymowi w 138 roku. Następnym był Mojżesz z Krety, który około 5 wieku naszej ery przekonał ludzi, że jeśli przejdą w brud morze z Krety, to spotkają Mesjasza. Tysiące weszło i utonęło. Następnie w roku 1666, który jak oczekiwano miał być rokiem cudu, sabotacji, twierdził, że jest Mesjaszem i został entuzjastycznie przyjęty przez tłumy. Jedna z fałszywych nauk judaizmu, nie twierdzę, że cały judaizm, ale jest w judaizmie taki kierunek, twierdzi, że ten, kto zwróci Żydom świątynię, będzie Mesjaszem. Sądzę, iż wiecie, że teren świątyni, święte miejsce wszystkich Żydów, jest nadal zajęty przez muzułmański meczet i Żydzi nie mają nawet prawa wstępu na jego teren, pomimo, że obecnie kontrolują politycznie cały obszar. Osobiście wierzę, że jeśli pojawi się jakaś osobowość polityczna, która zdobędzie wpływy na Bliskim Wschodzie i uzyska dla Żydów prawo do budowy swojej świątyni w Jerozolimie, ci entuzjastycznie obwołają go Mesjaszem. A człowiek ten uzyska posłuch wśród Żydów na całym świecie. Przypuszczam, że stanie się to w niedalekiej przyszłości. Spójrzmy teraz na inny ważny przejaw ducha antychrystusowego. Dla nas chrześcijan ogromnie ważne jest, abyśmy byli dobrze o tym poinformowani właśnie teraz. Chodzi o islam, religię Mahometa. Islam znaczy doskonałość, kompletność, spełnienie. Mahomet pojawił się w VII wieku naszej ery na Półwyspie Arabskim. Twierdził, że jest prorokiem, który w jaskini przyjął od archanioła objawienie religii, która potem stała się islamem. Utrzymywał, że jego religia jest prawdziwym wypełnieniem Starego i Nowego Testamentu. Utrzymywał, że chrześcijanie i Ewangelia wypaczyli rzeczywistą prawdę, a on poprzez islam ją odnowi. To są podstawowe twierdzenia Mahometa. Z początku wierzył, że dzięki temu, iż odrzucił bałwochwalstwo oraz chrześcijaństwo, Żydzi pójdą za nim. Ale rozczarował się. Kiedy Żydzi nie poszli za nim, zwrócił się przeciwko nim i stał się ich prześladowcą. Weźmy pod uwagę naukę islamu. Jest to moja opinia w tej chwili. Myślę, że obecnie na świecie islam jest najbardziej złowieszczą, potężną siłą, występującą przeciwko prawdzie Bożej. Jest doprawdy tragedią, że tak wielu chrześcijan na Zachodzie zupełnie nie rozumie, nie docenia islamu. Jeśli raz uzyska przewagę, to zacznie najpierw i przede wszystkim tłumić Żydów, a następnie chrześcijan. Przez całe wieki chrześcijanie i Żydzi byli w krajach muzułmańskich nazywani ciemnotą, to znaczy ludźmi drugiej klasy. Islamowi odpowiada, aby mieć niektórych z nich blisko siebie, ale jednocześnie trzyma ich w poniżeniu i w ten sposób manifestuje wyższość islamu. Ruth i ja byliśmy w 1985 roku w Pakistanie, głosząc tam Ewangelię. Na początku zabrano nas do chrześcijańskiej dzielnicy w Karachi. Do dziś pamiętam wrażenie mdłości, jakie miałem, kiedy zobaczyłem nędzę, ubóstwo i poniżające warunki, w jakich żyli ci ludzie. Otwarte rynsztoki biegnące wzdłuż ulicy, załatwianie potrzeb fizjologicznych po prostu na zewnątrz. Taki był obraz chrześcijaństwa przedstawiony Pakistańczykom. To im odpowiadało. Nie chcieli ich zupełnie wyeliminować, ale pokazywali w ten sposób wyższość islamu nad chrześcijaństwem. Na przykład, muzułmanie nigdy nie będą czyścić latryn i dlatego wszyscy czyściciele latryn to chrześcijanie. Dlatego Pakistańczyk ma taki właśnie obraz chrześcijanina. To jest tylko jeden z niepoliczalnej ilości przykładów na to, jak Żydzi i chrześcijanie, którzy stanowią tam mniejszość, są tłumieni i poniżani. Przysięga chrześcijan nie jest uznawana w islamskich sądach. Dowód chrześcijanina przeciwko muzułmaninowi nie jest przyjmowany. To prawda, że islam nie był sprawcą niczego takiego jak Holokaust, ale ma długą, XIII-wieczną historię represjonowania i pogardzania chrześcijan. Wam, którzy nie macie z tym do czynienia z bliska, trudno jest zdać sobie sprawę z tego, z jaką pogardą patrzą oni na chrześcijan. Rzeczy, które przyjęliśmy z chrześcijańskiego dziedzictwa i których wymaga tradycja, tak jak miłosierdzie, litość, przebaczenie, dla muzułmanów są tylko słabościami. Spójrzcie na obecną sytuację na Bliskim Wschodzie. Zachodni politycy, nawet jeśli nie są chrześcijanami, mają chrześcijański punkt widzenia. Wyrośli z tradycji chrześcijańskiej. Mówią o litości, pokoju, przebaczeniu. Dla muzułmanów jest to niedorzecznością. W ich sposobie myślenia zemsta jest świętym obowiązkiem. Myślę, że udało mi się pokazać prawdziwego ducha islamu, który rządzi tą religią, bowiem nie dla wszystkich jest to oczywiste. Islam posiada większość cech właściwych duchowi Antychrysta. Został zapoczątkowany w połączeniu z Nowym i Starym Testamentem. Utrzymuje, że jest wypełnieniem Bożego objawienia, ale zaprzecza fundamentalnym prawdom wiary chrześcijańskiej. Zaprzecza odkupiającej śmierci Jezusa na krzyżu. Mahomet uczył, że Jezus nie umarł, anioł przyszedł i porwał go z krzyża, zanim umarł. Skoro nie ma śmierci, nie ma też zadośćuczynienia, a jeśli nie ma przebłagania, nie ma wybaczenia. Żaden muzułmanin nigdy nie ma pewności przebaczenia grzechów. Po drugie, fanatycznie zaprzeczają temu, że Jezus jest Synem Bożym. Możesz mówić do muzułmanina o Jezusie jako proroku. To będzie słuchał cię uważnie. Koran uznaje Jezusa jako proroka. Co więcej, jako Zbawiciela, a nawet Mesjasza. Ale jeśli powiesz, że Jezus jest Synem Bożym, wywołasz najbardziej zawzięty sprzeciw. znanej świątyni muzułmańskiej, nazwanej meczetem Omara, którą zbudowano w miejsce zburzonej świątyni Salomona, znajdują się arabskie inskrypcje, które dwukrotnie mówią, że Bóg nie potrzebuje syna. Dopóki się z tym nie zetkniesz, nie masz pojęcia, jak silna jest opozycja przeciwko uznaniu Jezusa za Syna Bożego. W związku z tym, tak jak już powiedziałem, islam zaprzecza boskiej relacji pomiędzy ojcem i synem. To interesujące, że zarówno judaizm, jak i islam pochodzą z Bliskiego Wschodu. Jeśli będziesz w Izraelu na wycieczce z przewodnikiem, prawdopodobnie dowiesz się od niego, że Bliski Wschód jest kolebką trzech największych monoteistycznych religii świata: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Przypuszczam, i jest to moja propozycja do przemyślenia, że duch antychrystusowy będzie z powodzeniem eliminował Jezusa z uznanego chrześcijańskiego kościoła. Będziemy w końcu mieli chrześcijaństwo bez Jezusa. Będzie to moralny i prawny system. Bardzo widowiskowy. Pełen różnego rodzaju parad i aktów religijnych, ale bez Jezusa. Jeśli raz wyeliminuje się Jezusa, otwiera się drogę dla połączonej religii judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu. Myślę, jest to moja prywatna opinia, że antychryst będzie rządził taką religią jednoczącą judaizm, islam i odstępców chrześcijaństwa. Myślę, że przebyliśmy już długą drogę w tym kierunku. Papież i arcybiskup Canterbury prowadzili w ostatnich latach ceremonie w chrześcijańskich świątyniach, w których kapłani islamscy, hindusi oraz Indianie amerykańscy byli witani razem jak bracia. Możesz przeczytać o tym w codziennej prasie. Jest to duch antychrystusowy. Jego celem jest usunięcie Jezusa. Jezus jest przeszkodą. Krzyż jest przeszkodą. Zabierz Jezusa razem z krzyżem, a wtedy chrześcijaństwo może połączyć się z każdą religią. I osobiście uważam, że nie jesteśmy dalecy od tego. To jest moja osobista opinia. Myślę, że musimy być bardzo ostrożni w naszej postawie i podejściu do tych spraw, ponieważ wiemy, że duch zwiedzenia działa w Kościele. Jak już wspomniałem, było także wielu mniejszych antychrystów i systemów działających w tym duchu. Na przykład, około 30 lat temu byłem w Kenii, pracując jako wykładowca. Osobiście mam wiele szacunku do Jomo Kenyatty, pierwszego prezydenta Kenii. Ale w okresie, kiedy Kenia zmierzała do niepodległości pod przywództwem tego, co nazywali powstaniem Mau Mau, prawdopodobnie pamiętacie słowo Mau Mau, zwolennicy Mau Mau wzięli wszystkie chrześcijańskie hymny, których nauczyli ich misjonarze, i zmienili je, wkładając imię Jomo w miejsce Jezusa. To jest jeszcze jeden prosty przykład działania ducha antychrystusowego. Nie twierdzę, że Jomo był antychrystem. Myślę, że na swój sposób był dobrym człowiekiem, chociaż nie był chrześcijaninem. Zrobił wiele dobrego. Nie chciałbym go krytykować, ale duch, który działał, był duchem antychrystusowym. Przejdźmy teraz do ostatniej manifestacji ducha antychrystusowego, tym samym antychryście. Zajmujemy się teraz czymś, co w moim zrozumieniu jest nadal kwestią przyszłości. Jeśli to już nastąpiło, to ja jeszcze tego nie odkryłem. Tak więc istnieje zawsze możliwość błędu i w żaden sposób nie twierdzę, że wszystko będzie przebiegać dokładnie w taki sposób, jak to przedstawiam. Chciałbym przynajmniej zwrócić Waszą uwagę na bardzo ważne fragmenty Pisma Świętego, abyście ich nie zignorowali, abyście byli świadomi tego, co szatan planuje i mogli wypracować własną opinię o tym, jak daleko posunął się już w realizacji swoich planów. Przede wszystkim przeczytajmy fragment z drugiego listu do Tesaloniczan, rozdział drugi, który głównie został napisany po to, aby uprzedzić nas o nadejściu, ujawnieniu się i pełnej manifestacji Antychrysta. Mówi także o przygotowaniach do przyjścia Pańskiego. Oczywiście te dwie rzeczy są bardzo ściśle ze sobą powiązane, ponieważ ostatnim szatańskim dziełem przed przyjściem Pana będzie nadejście Antychrysta. Paweł mówi, Pan zniszczy Antychrysta jasnością swojego przyjścia. Osobiście nie mam zamiaru zostać bohaterem. Jestem gotowy pozwolić Jezusowi rozprawić się z Antychrystem. Myślę, że On jest jedynym, który może to zrobić. Wierzę, że kiedy przyjdzie prawdziwy Chrystus, prawdziwy Mesjasz, rozprawi się z fałszywym Mesjaszem. Myślę, że jest to jeden z głównych celów Jego przyjścia. Pokonać, zniszczyć, obalić Antychrysta. Otwórzmy proszę drugi list do Tesaloniczan, rozdział drugi, wersety od pierwszego do trzeciego. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, to jest tematem tego fragmentu. Słowo przyjście pochodzi od greckiego paruzja, które normalnie oznacza drugie przyjście Pana Jezusa. I spotkania naszego z Nim, to znaczy Kościoła, który będzie pochwycony na spotkanie z Nim, prosimy Was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć. Nie bójcie się, nie dajcie się oszukać. Czy to przez jakieś wyrocznie, to znaczy fałszywe proroctwa lub fałszywych nauczycieli. Są proroctwa krążące wśród ludzi, tak jak na przykład to, które powtarzane było ostatnio przez wszystkich, że Jezus przyjdzie 17 września. Nie wiem, czy to zjawisko występuje też w Wielkiej Brytanii, ale byłem zdziwiony tym, jak wielu chrześcijan w Stanach Zjednoczonych wierzy w takie rzeczy. To pokazuje zatrważającą, kompromitującą ignorancję amerykańskich chrześcijan. I nie jestem pewny, czy chrześcijanie w innych krajach są o wiele lepsi. Mam na myśli to, że były tysiące ludzi, którzy uwierzyli nauczycielowi głoszącemu, że Jezus przychodzi w Rosh Hashanah, to jest w żydowski Nowy Rok. Nie przypuszczam, żeby byli jakoś szczególnie zakłopotani tym, że nie przyszedł. To zdumiewające. Ludzie są w stanie ciągle wierzyć pseudoprorokom, pomimo to, że poprzednio całkowicie się na nich zawiedli. W świetle tego rozumiem, dlaczego Paweł napisał następujące słowo, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy to przez list rzekomo przez nas pisany. Widzicie, zuchwalstwo szatana miał swoich ludzi, którzy fałszując podpis Pawła, wysyłali listy w jego imieniu tak, jak gdyby zostały napisane przez apostoła. Miałem kiedyś przyjaciela kaznodzieje, który w gruncie rzeczy jest nadal moim przyjacielem. On jest dobrym bratem i gdybym dał wam jego nazwisko, to chcielibyście go poznać. Kiedy jeszcze był pastorem w pewnym kościele, miał zwyczaj puszczać w obieg swoje kazania nagrane na taśmie. Była też pewna grupa ludzi posiadająca bardzo błędną doktrynę. Ci ludzie wzięli jego taśmę i na pustej stronie nagrali swoje własne nauczanie, jednak nie powiedzieli mu o tym. Następnie zwrócili taśmę i kiedy ludzie wypożyczali taśmę z nauczaniem pastora, otrzymywali fałszywą naukę. Nie wyobrażajcie sobie, że szatan jest kulturalny. Ma ogromny, nieograniczony tupet. Drugi list do Tesaloniczan, rozdział drugi, werset trzeci. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Niektórzy ludzie nauczali, że Jezus już przyszedł, nawet w owych czasach. I ja chcę powiedzieć każdemu z was, niech nikt was nie zwodzi w żaden sposób. Bo nie nastanie pierwszy dzień Pański, zanim nie przyjdzie odstępstwo. Słowo odstępstwo w oryginalnym greckim brzmi apostasia i oznacza apostazję. Jest to rozmyślne odrzucenie objawionej prawdy i myślę, że żyjemy w czasie apostazji. Wrócę do tego trochę później. Innymi słowy, bo nie nastanie pierwej, dopóki nie przyjdzie apostazja i człowiek grzechu albo człowiek niegodziwości się nie objawi. Mamy tu dwie następne nazwy Antychrysta. Jest człowiekiem niegodziwości. Jest najwyższym ucieleśnieniem ludzkiego buntu przeciwko Bogu i odrzuceniu Bożych praw. Jest także synem zatracenia, tym, który zmierza ku utracie wieczności. Jest interesującą rzeczą, że jeszcze tylko jedna osoba w Nowym Testamencie została nazwana synem zatracenia. To Judasz, który był fałszywym apostołem. Po raz kolejny potwierdza się prawda, że ta osoba rozpocznie w jakiś sposób swoją działalność w połączeniu z Kościołem chrześcijańskim. Osobiście uważam, że będzie charyzmatykiem, supercharyzmatykiem. Naprawdę tak uważam. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co zwie się Bogiem. Na razie zatrzymamy się w tym miejscu. Mamy teraz trzy nazwy dla tej samej istoty. Antychryst, człowiek niegodziwości i syn zatracenia. Mamy jeszcze inne ważne imię w Księdze Objawienia. Otwórzmy Księgę Objawienia, rozdział 13, rozpoczynając od połowy wersetu pierwszego. To jest część wizji, którą Jan otrzymał. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 7 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. Kim jest smok? Szatanem, to jest zupełnie oczywiste. Jest tu też osoba, która powstanie i której szatan przekaże swoją moc. Dlaczego szatan przekaże jej moc? Ponieważ to pomoże jej w uzyskaniu dominacji nad całą ludzkością oraz pozwoli przekonać lub zmusić całą ludzkość do zrobienia jednej rzeczy, której szatan najbardziej pragnie. Czci dla siebie samego. To jest jego celem. Szatan pracował na to cierpliwie i wytrwale przez wiele, wiele wieków i jest teraz bardzo bliski osiągnięcia celu. Idźmy dalej. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona i cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Mamy tutaj rodzaj fałszywego zmartwychwstania. Nie wiem, czy ta osoba będzie zamordowana, ale najwyraźniej będzie martwa i powróci do życia. Co stałoby się w Ameryce, gdyby po zamordowaniu John Kennedy powrócił do życia? Myślę, że byłoby niewielu ludzi, którzy nie zaprzedaliby mu się. Werset 4. I oddali pokłon smokowi, to znaczy ludzie na ziemi, za to, że dał, kto dał? Szatan, zwierzęciu moc. A także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobno do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? Tym czwartym imieniem Antychrysta jest zwierzę. W greckim to słowo oznacza dzikie stworzenie, bestię, drapieżnika, takiego jak pantera lub lew. W objawieniu Jana mamy rozmyślnie przedstawiony kontrast pomiędzy dwiema osobami. Dziką bestią, która jest szatańskim władcą i barankiem, który jest Bożym władcą. Myślę, że każdy z nas powinien zapamiętać jedną bardzo ważną rzecz, nie tylko w umyśle, ale i w duchu. Nie rozwijamy charakteru bestii, ale musimy rozwijać w sobie charakter baranka. Kiedy na początku służby Jezusa Duch Święty zstąpił, szukał odpowiedniej osoby, na którą mógłby spocząć. Jakiego charakteru szukał? Charakteru baranka. Jan Chrzciciel powiedział, oto baranek Boży i na nim spoczął Duch Święty. Myślę, że jest to jedna z największych spraw, która dotyczy każdego z nas, ponieważ w dzisiejszym świecie jest tak wiele współzawodnictwa,
tak wiele nacisków, a ludzie są zbyt skrajni i używają przemocy. Bardzo łatwo charakter bestii może zagnieździć się w nas i niepostrzeżenie rozwijać. Ale to, czego Bóg oczekuje od nas, to charakter baranka. Spójrzmy na małą ilustrację baranka opisaną w objawieniu Jana, w rozdziale 5, wersecie 5. Przeczytamy tylko niewielki fragment. Jan miał wizję księgi w ręce Bożej, a ponieważ nie znaleziono nikogo godnego, aby ją otworzył, dlatego Jan płakał. A jeden ze starców rzecze do mnie: nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. To jest naprawdę dramatyczne. Jan szukał lwa, a kogo zobaczył? Werset 6. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego. Tak więc lew jest barankiem. To jest zamierzona sprzeczność. Wyznaczony przez Boga władca nie ma charakteru bestii. Ma naturę baranka. Jest wywyższony ponad wszystkim. On przyjmuje cześć, chwałę i błogosławieństwo, ponieważ oddał swoje życie, ponieważ się uniżył i poszedł drogą łagodności, pokory. Nie przeciwstawił się tym, którzy go prześladowali i aresztowali. Wierzę głęboko, że Kościół w obecnych dniach musi rozwijać taką samą naturę, a nie sądzę, aby to było łatwe. Powiem teraz coś bardzo niepopularnego. Być może Kościół pójdzie do niebieskiego domu tą samą drogą, co Pan, przez krzyż. Wierzę, że zwyciężymy. Tak jak mówi hymn, kiedy jesteśmy słabi, wtedy Boża moc okazuje się doskonałą w naszej słabości. Myślę, że jest to lekcja, którą będziemy musieli jeszcze wziąć. W dzisiejszym Kościele jest wiele nauczania, które mówi o tym, co możemy zdobyć, czego możemy dokonać, wykorzystując całą naszą moc i wiarę. Uważam, że jest to tylko nadymanie się zwykłego człowieka, cielesnej natury. Ta natura musi zostać ukrzyżowana. I dopiero wtedy będziemy mogli zdążać do celu, jaki Bóg ma dla nas. Moglibyśmy kontynuować opis wizji Baranka Bożego, ale myślę, że możecie zrobić to sami. Wróćmy zatem do 13 rozdziału objawienia i króciutko przyjrzymy się dalszemu opisowi wizji dwóch zwierząt. Widzieliśmy, że wszyscy uwielbiali bestię i byli przekonani, że walka z nią jest beznadziejna. Nikt z nas nie wie naprawdę, jak to będzie, ale załóżmy, że powstanie władca świata, który w swoim ręku zgromadzi całą broń nuklearną i poza nim nikt inny nie będzie mógł jej posiadać. Nikt nie zacznie z nim wojny. Już samo myślenie o niej byłoby samobójstwem. Nie twierdzę, że tak się stanie, ale zwracam uwagę na fakt, że obraz wizji apostoła Jana jest bardzo bliski naszemu zmyślonemu opisowi. Objawienie 13:6. I otworzył paszczę swoją, by bluźnić Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. Rzuca Bogu otwarte wyzwanie, nie jest ukrytym wrogiem, wymachuje zaciśniętą pięścią przed obliczem Wszechmogącego. Ponownie spotykamy ten rodzaj postawy, która jest nam dzisiaj bardzo bliska. I dozwolono mu. Kto mu pozwolił? Przypuszczam, że Bóg. Zatrważająca myśl. Wszcząć walkę ze świętymi. Przypuszczam, że chodzi o nas. Mam taką nadzieję. Kiedy mówię, że mam taką nadzieję, to sami przyznacie, że jest to dość dwuznaczna nadzieja. Pragnę być świętym, ale czy chcę, żeby bestia prowadziła wojnę ze mną? A więc być może będziecie musieli wybierać pomiędzy dwiema opcjami. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Widzicie, chcę, abyście uświadomili sobie, że chrześcijaństwo wcale nie jest łatwym zwycięstwem. W gruncie rzeczy myślę, że częścią naszej wiary jest chęć, aby pozostać pozornie zwyciężonym, ale nie naprawdę pokonanym. Widzicie, Jezus nie dbał wcale o opinię świata. Myśleliście kiedyś o tym? Jakie było Jego ostatnie publiczne wystąpienie? Były to zwłoki na krzyżu i nigdy nie starał się poprawić tego wrażenia. Nie ukazał się światu po zmartwychwstaniu, lecz tylko tym, którzy w Niego wierzyli. Jak bardzo zależy nam na opinii świata? Czy dbamy o nią bardziej niż Jezus dbał o swoją? Paweł powiedział, co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, aby miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Powracamy do Księgi Objawienia 13:8. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię jest od założenia świata zapisane w Księdze Żywota Baranka, który został zabity. To jest dramatyczne stwierdzenie. Cała ludzkość będzie go czcić z wyjątkiem tych, których Bóg wybrał dla siebie, a których imiona zostały zapisane w Księdze Życia Baranka przed założeniem świata. Następnie widzimy inną złowieszczą osobę, nad którą tutaj tylko chwilę się zatrzymamy. Druga bestia. Czytajmy werset 11. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi, podobne do baranich, i mówiło jak smok. To zwierzę pojawiło się jako baranek, ale naprawdę miało głos smoka. Wierzę, że jest to osoba religijna. Ogólnie mówiąc, jest to fałszywy prorok. Wierzę, że ta fałszywa religia stanie w jednym rzędzie z fałszywym Mesjaszem. Osobiście uważam, że to już się dzieje. Na przykład w Chinach, gdzie oficjalny ruch Trójcy pod przywództwem biskupa Dinga sprząk się obecnie zupełnie z ateistycznym rządem komunistycznym i jest głównym prześladowcą prawdziwych chrześcijan. Myślę, że to samo miało miejsce w Rosji, gdzie najwyższe duchowieństwo Kościoła prawosławnego całkowicie poparło Stalina. A obecnie znajduje się w dość kłopotliwej sytuacji, zmuszone do zajęcia stanowiska w tej sprawie. Niewątpliwie ów polityczny władca doceni znaczenie religii i połączy fałszywą religię ze swoją formą władzy w celu jej wzmocnienia. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, bestii, którego śmiertelna rana była wygojona. Nie mamy czasu, aby się w to bardziej zagłębić, ale zwróćcie uwagę na tę fałszywą trójcę. Średniowieczny Kościół posługujący się łaciną używał następującego wyrażenia Diabolos sinios Dei. Diabeł małpuje, naśladuje Boga. On rzeczywiście nigdy nie przyszedł z czymś naprawdę nowym. Wszystko, co potrafi, to wykonanie marnej kopii tego, co Bóg wcześniej zrobił. Oto mamy fałszywą trójcę. Szatan, bestia i fałszywy prorok. Razem robią pewną podróbkę, która właściwie jest fałszywym kościołem. Na zakończenie powrócimy jeszcze szybko do naszego wersetu klucza z drugiego listu do Tesalonicza, rozdziału drugiego. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Tak jak powiedziałem wcześniej, słowo odstępstwo jest odpowiednikiem greckiego słowa, które w języku polskim funkcjonuje jako apostazja, a które oznacza rozmyślne odrzucenie objawionej prawdy. Chcę powiedzieć, że w dzisiejszym świecie jesteśmy otoczeni przez apostazję. Przez całe wieki w Kościele byli ludzie i przywódcy, którzy byli niegodziwi, niemoralni, zawistni, ale nigdy nie zaprzeczali otwarcie wielkim podstawowym prawdom wiary chrześcijańskiej. Faktycznie te prawdy były środkiem, którego używali do wspierania własnego autorytetu. Ale w obecnym wieku, zaczęło się to prawdopodobnie w Niemczech, mamy kościelnych przywódców, oficjalnych reprezentantów kościołów, którzy przeczą wszystkim największym, podstawowym prawdom wiary chrześcijańskiej, boskości Jezusa, narodzeniu z dziewicy, Jego odkupicielskiej śmierci, fizycznemu zmartwychwstaniu Chrystusa i Jego powtórnym przyjściu. Wielu z nich zajmowało i zajmuje eksponowane stanowiska i są uznanymi autorytetami w tak zwanym chrześcijańskim kościele. W Wielkiej Brytanii, jak zapewne wiecie, 2/3 biskupów kościoła anglikańskiego już zgodziła się z tymi twierdzeniami, które pochodzą od biskupa Durhamu. Nie ciskam w nikogo kamieniem, Chcę tylko zwrócić Waszą uwagę na fakt, że jest to cecha charakterystyczna obecnego wieku. I o ile mi wiadomo, we wcześniejszych wiekach takie rzeczy nie miały miejsca. Wierzę, że już dziś stoimy twarzą w twarz z apostazją, ponieważ Kościół jest bastionem prawdy. Dlatego szatan musi najpierw przeniknąć do Kościoła, aby mógł utorować drogę dla zła i fałszu.